18.15 na antenie Radia Maryja czas na audycję Szukając Słowa Bożego. To piątkowa audycja przygotowująca nas do liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Naszym i Państwa gościem ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Jemu zawdzięczamy przygotowanie dzisiejszej medytacji, dzisiejszej refleksji nad Słowem Bożym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Będziesz miłował Pana, Boga Twego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą, a bliźniego swego jak siebie samego. Moi drodzy, znamy dobrze te słowa z naszego codziennego pacierza, czy też z katechizmu Kościoła katolickiego, gdzie są przywołane na samym początku omawiania tak zwanej drugiej tablicy dekalogu, czyli przykazań odnoszących się do miłości bliźniego. Przykazań od 4 do 10. Tych słów jako modlitwy nauczyliśmy się już w dzieciństwie. Te słowa usłyszymy także w niedzielnej Ewangelii, a więc i w naszej audycji, wraz z całym kontekstem biblijnym wyznaczonym jako czytania mszalne na najbliższy Dzień Pański. Najpierw prośmy Ducha Świętego, który mówił przez proroków i apostołów, aby obdarzył nas swoim światłem do dobrego przyjęcia i do zrozumienia Słowa Bożego. Zachęcam także, abyśmy przygotowali sobie Pismo Święte lub, jeżeli mamy dostęp, to teksty czytań mszalnych, dzięki czemu będziemy mogli śledzić czytania i omawiane teksty biblijne, co pomoże nam jeszcze lepiej je zrozumieć.
Thank you.
Pierwsze czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Wyjścia, rozdział 22, wersety od 20 do 26. Czytanie z Księgi Wyjścia. Tak mówi Pan. Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i poskarżą mi się, usłyszę ich skargę. Rozpali się gniew mój i wygubię was mieczem. I żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto słowo Boże. Pierwsze czytanie to fragment tak zwanej Księgi Przymierza, pierwszych praw i nakazów, jakie Bóg skierował po wypowiedzeniu dekalogu do Izraela, ustanawiając go swoim ludem na mocy przymierza zawartego na Synaju. Te słowa zatem zostały wypowiedziane na tej świętej górze i w tym uroczystym, bardzo ważnym momencie. Bóg oznajmia przykazania, którymi mają żyć Izraelici. W tych normach stają się oni wielką rodziną, w której wszyscy, bez wyjątku, bez względu na stan społeczny, mają być równi wobec siebie. Mają się wzajemnie szanować, więcej, mają troszczyć się o siebie, jak o najbliższe osoby. Słowem, mają miłować się, gdyż bez miłości troska o drugiego nigdy nie będzie szczera. W Księdze Przymierza, są to rozdziały od 20 do 23 Księgi Wyjścia, szczególną opieką są objęci najbiedniejsi. Bóg wygłasza, można powiedzieć, pierwszą katechezę o ubogich. On jest nie tylko tym, który ich jedynie wysłucha jako obrońca, ale on staje się ich prawdziwym bogactwem. Swojemu ludowi podczas zawierania przymierza nakazuje zatem solidarność z wszystkimi ubogimi. Ma ona objawić się nie na zasadzie słownych deklaracji czy jakimś uczuciowym sentymentalizmie, lecz w konkretnym i twórczym zaangażowaniu. Bóg, który jest miłością, współodczuwał cierpienie Izraelitów w Egipcie i wyzwolił ich z domu niewoli. Teraz oni, Izraelici, mają czynić podobnie w swojej wspólnocie, która staje się ludem Bożym. Zobaczmy, że właśnie w ten sposób miłość bliźniego, zwłaszcza tego, który potrzebuje w sposób szczególny pomocy, jak ubogi, wdowa, sierota, staje się drogą, do szczerej miłości Pana Boga. I zostanie to bardzo pięknie wyrażone przez świętego Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Pana Jezusa, w przesłaniu: dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. I to już właśnie do tego zachęca nas przesłanie płynące ze Starego Testamentu. Niedzielne czytanie jest zaczerpnięte z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, wersety od 5 do 10. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując Słowo Boże, pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak, że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaji. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i w Achaji, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Także nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto Słowo Boże. W tej wspólnocie chrześcijańskiej Kościoła w Tesalonikach Paweł Apostoł przypomina, że zrodziła się ona z Ewangelii, czyli z głoszenia Słowa Bożego, ale także zrodziła się dla Ewangelii. A więc jest to przyjęcie Słowa Bożego, ale jednocześnie z tym przyjęciem wiąże się już bezpośrednio zadanie, aby to Słowo Boże głosić, by tym Słowem oczywiście także i żyć. Wartość wiary Tesaloniczan mierzy się, jak mówi apostoł, wielkością ucisku, jaki muszą oni znosić z powodu przyjęcia Słowa Chrystusa. Skoro jest to ucisk, o tym była mowa w pierwszym czytaniu, czy w zasadzie było odniesienie właśnie do domu niewoli, to w takim przypadku poprzez analogię można powiedzieć, że właśnie chrześcijanie w Tesalonikach stają się ubogimi. Dzięki Duchowi Świętemu ci chrześcijanie, jak i wszyscy ci, którzy przyjmą Słowo Boże, będą je przyjmowali z radością, bo radość jest przecież jednym z owoców Ducha Świętego, życia według Ducha. Dla Pawła Apostoła to wszystko staje się chlubą i okazją do złożenia pochwały za niezłomną postawę. On wie, że dzięki temu będą się rodziły nowe wspólnoty, a więc w takim powszechnym, uniwersalnym wymiarze będzie się rozszerzał Kościół Chrystusowy. A przecież to było największą troską Pawła Apostoła. Jest to jednocześnie droga, jak mówi apostoł, nawrócenia. Nawrócenia się od bożków, aby służyć prawdziwemu i żywemu Bogu. Jeżeli w przypadku wspólnoty Kościoła w Tesalonikach było rzeczywiście odwrócenie się od pogaństwa, od bożków, bogów wprowadzonych przykładowo przez Rzymian, czy tych, które były czczone wcześniej w lokalnych wspólnotach, to w naszym przypadku jest to też ta sama droga nawrócenia się od naszych bożków do Boga prawdziwemu, by tylko Jemu służyć, by służyć Bogu żywemu. To bardzo ważne przesłanie dla nas, jako tej wspólnocie chrześcijańskiej, która także zrodziła się z Ewangelii, ale i zarazem żyje dla Ewangelii. Niedzielna Ewangelia jest zaczerpnięta z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersety od 34 do 40. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Prawo Mojżesza, czyli Tora, Pięcioksiąg, liczy aż 613 przykazań. Część z nich słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. ten fragment z Księgi Wyjścia, dokładnie z Księgi Przymierza, będącej częścią tej całej Księgi Wyjścia. Dyskusje i medytacje uczonych w Piśmie miały wprowadzić w porządek w labiryncie nakazów, których było 365, i zakazów, tych z kolei było 248. Można to uznać za coś oczywistego. Po prostu próbowano wprowadzić w tym gąszczu praw i przykazań pewną hierarchię. To, co jest najważniejsze i to, co powiedzmy jest ważne, ale w dalszej kolejności. I ogólnie dzielono przykazania na wielkie i małe. Ale możemy domyśleć się, że w tych właśnie różnych podziałach, także interpretacjach czy ustawianiu przykazań łatwo było się pogubić. I postawione pytanie Panu Jezusowi, które przykazanie w prawie jest największe, bez wątpienia było jak najbardziej sensowne i więcej odzwierciedlało historyczną dyskusję wśród ówczesnych uczonych w prawie, a także późniejszych rabinów. I co Pan Jezus odpowiada? To wiemy dobrze, bo to znamy już wręcz w formie modlitewnej, ale zwróćmy uwagę, w jaki sposób odpowiada. Otóż Pan Jezus przywraca przykazaniom właściwy porządek, kończąc, można powiedzieć, spory pomiędzy, jakby już przywołać przykazania z pierwszego czytania, pomiędzy wyższością udzielonej pożyczki nad zwrotem płaszcza zastawnego. Czyli to, co w prawie, a tu konkretnie w Księdze Przymierza, było dyskutowane i mogło pewnie być dyskutowane bez końca. Pan Jezus odpowiada, a właściwie naucza jako prawdziwy Bóg, że na pierwszym miejscu jest miłość całym sobą do Boga. Całym sobą, to znaczy wszystkimi siłami. Serce, dusza, umysł ta sfera intelektualna, serce bardziej sfera uczuciowa, dusza to jakby połączenie tych dwóch sfer, tych dwóch mocy i także odniesienie religijne, eschatologiczne na Pana Boga. A zatem miłość całym sercem, duszą, umysłem, czy tak jak jeszcze jest dodane w innych Ewangeliach, ze wszystkich sił swoich, to odpowiedź całego człowieka. Ale jednocześnie Pan Jezus wyraźnie zaznacza, że z tym przykazaniem jest nierozerwalnie związana miłość do bliźniego. Święty Jan Apostoł, by po raz wtóry go przywołać w dzisiejszym rozważaniu Słowa Bożego, wykaże w prosty sposób relację zachodzącą pomiędzy pierwszym, najważniejszym przykazaniem, czyli tym odnoszącym się do Boga, a drugim, aby miłować bliźniego swego jak siebie samego. Otóż mówi apostoł, jeśli by ktoś mówił, miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To, można powiedzieć, prosta konsekwencja, ale nie tylko. To jest także miłość bliźniego jak siebie samego, jest także sprawdzianem naszej miłości do Boga. I ta miłość do Boga, miłość do bliźniego oczywiście wyraża się w przykazaniach. Dlatego na przykład my to najważniejsze przykazanie wypowiadamy w pacierzu, codziennym pacierzu, najczęściej właśnie po odmówieniu dekalogu. A to dlatego, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Dlaczego mamy kochać Boga? Dlaczego mamy nie mieć innych bogów oprócz właśnie Boga prawdziwego, Boga żywego? Dlaczego mamy czcić swoich rodziców, ojca i matkę swoją? Dlaczego mamy zachowywać inne przykazania? Bo to jest właśnie sposób do miłowania Boga i bliźniego. Ale bez miłości te przykazania, tak jak mówiłem wcześniej o trosce, wypełnienie tych przykazań nie byłoby szczere, nie było autentyczne. Dlatego jeszcze raz powtórzę te słowa za Pawłem apostołem. Miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Niedzielna Eucharystia, ale także pozostałe czytania ukierunkowują nas na miłość do Boga i miłość do drugiego człowieka. Tych czytań będziemy słuchali podczas niedzielnej mszy świętej. Pamiętajmy, że Eucharystia jest ucztą miłości. To właśnie podczas mszy świętej doświadczamy niepojętego daru obecności Pana w znaku chleba. Ten bowiem, kto prawdziwie kocha, kto miłuje, pragnie być razem z ukochaną osobą. A Jezus jest przecież Bogiem z nami. Jest Bogiem z nami, bo umiłował nas do końca i jak obiecał, pozostaje z nami aż do końca świata. I moi drodzy, takiej odpowiedzi oczekuje od nas. Nasza obecność na Eucharystii ma być wyrazem miłości. Podczas tego spotkania mamy okazję ukochać Boże przykazania i dzięki temu otrzymać obiecane zbawienie. Dziś pamiętajmy, Pan Jezus przypomina, że z nich najważniejsza jest miłość Boga i bliźniego. Niech nasze serce zacznie żyć tym właśnie Bożym darem.
Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja, czytanie liturgii Słowa Najbliższej Niedzieli, czyli Słowo Boże, które Kościół daje nam do rozważenia i do życia tym Słowem Bożym na najbliższą niedzielę, najbliższy tydzień, a naszym i Państwa przewodnikiem po liturgii Słowa najbliższej niedzieli ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej. Zapraszam Państwa do współtworzenia tej audycji, do Państwa komentarzy, Państwa pytań tyczących się rozważanego Słowa Bożego. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski. Usłyszymy w zakończeniu tego fragmentu listu do Tesaloniczan słowa świętego Pawła, który nazywa Jezusa naszym wybawcą od nadchodzącego gniewu. Proszę skomentować może te słowa o tym nadchodzącym gniewie. Kiedy on miał nadejść, ze strony kogo, na czym miał polegać. No ja się oczywiście domyślam, że wybawienie nas od tego nadchodzącego gniewu polegało na śmierci Jezusa na krzyżu, ale jeszcze coś więcej na temat tego gniewu. Z Panem Bogiem dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Na naszej antenie już witamy bezpośrednio w łączach telefonicznych księdza doktora Mariusza Szmedzińskiego. Księże doktorze, prosimy o odpowiedź.
Tak. Witam bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dziękuję także za to pytanie. Zwróćmy najpierw uwagę, że są to słowa zapisane przez Pawła Apostoła w liście do Tesaloniczan. To jest początek literatury Nowego Testamentu. Właśnie pierwszy list w ogóle do świętego Pawła do Tesaloniczan to jest pierwsze chronologicznie pismo Nowego Testamentu. I miejmy też zawsze na uwadze, że listy świętego Pawła powstawały na skutek pewien w konkretnych okolicznościach. Najczęściej to wiązało się z pewnym problemem, czy wręcz niezrozumieniem na przykład nauczania świętego Pawła. I takim problemem, który wyniknął we wspólnocie Kościoła w Tesalonikach, to była stolica Macedonii, czyli tej północnej części Grecji, było oczekiwanie na bardzo rychłe, bardzo szybkie nadejście Jezusa Chrystusa. Tesaloniczanie przyjęli słowo Pawła, że Chrystus przyjdzie ponownie, czyli dokona się paruzja, ponowne przyjście Pana Jezusa właśnie na sąd w taki sposób, że zaprzestali pracować. I jak sobie wyobrażano to przyjście? Oczywiście jako ostateczny, finalny sąd nad światem i podczas tego sądu także objawi się gniew Boga na grzeszników, na tych, którzy odrzucili Ewangelię, na tych, którzy odrzucili prawdę o Jezusie, który umarł i zmartwychwstał dla wszystkich ludzi. I ci, którzy tę prawdę przyjmą, oczywiście doczekają się szczęścia. Natomiast gniew, tak sobie wyobrażano, obejmie wszystkich właśnie niewierzących, tych, którzy nie przyjmą tej prawdy. Skąd takie, można powiedzieć, radykalne patrzenie? Otóż tu jest pewne pokłosie zarówno myśli teologicznej Starego Testamentu mówiącej o Dniu Pańskim. Takie teksty mamy przede wszystkim u proroków, jak na przykład Amosa, Joela, Sofoniasza, Izajasza. Bardzo często ten dzień wyobrażano sobie jako właśnie w takich katastroficznych wizjach dzień niosący całkowitą zagładę. Nawet w przypadku księgi Sofoniasza właściwie to brzmi w ten sposób, że dokona się zagłada całej ziemi. Jest to także pokłosie ówczesnej literatury apokaliptycznej, która przejęła pewne myśli, a nawet jeszcze bardziej je rozwinęła. I teraz to pytanie już po tym dosyć długim wstępie, ale odnosząc się do pytania, jaki to gniew. No właśnie to, czym mówi Paweł Apostoł w tym początkowym fragmencie. Tesaloniczanie z wiarą przyjęli Ewangelię i ta wiara staje się znana. I dzięki tej wierze żyją. I w zakończeniu, co ta wiara da? Uchroni ich przed nadchodzącym gniewem, który, mówię, jeszcze w tej myśli starotestamentowej, apokaliptycznej, ale także i nowotestamentowej oczywiście, i naszej myśli także teologicznej, myśli chrześcijańskiej, będzie się wiązał z karą dla grzeszników.
Dziękuję bardzo. Doktor Mariusz Majdziński, dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ja tak króciutko. chciałam poprosić o pomoc i zastanawiam się, dlaczego aż tyle przepisów, ponad 600, jakaś analogia do współczesnej praworządności. Czy ci rdzeusze uczeni w prawie już byli tak wyalienowani z tej rzeczywistości, że w ogóle już abstrahowali od człowieka, czyli zagubili człowieka i tu jest właśnie, rozumiem, prorocy, prawda? Pan Bóg posłał proroków, żeby jakoś tak naprowadzali na tą miłość Bożą przede wszystkim. My też walczymy o to przykazanie piąte, ale jednak zawsze w odniesieniu do pierwszego. Jeśli pierwsze będziemy, prawda, czcić, to wszystko inne będzie nam dodane. Także chciałam poprosić właśnie, też często słuchając, czytając Nowy Testament, zawsze słyszę, to rzuca, denerwuje, że ci uczeni, prawda, atakują i stale o Belzebubie mówią, o Ucukłan, a Pan Jezus nigdy w ten sposób się nie zachował, czyżby oni nie znali Ducha Świętego, tylko stale, prawda, jakby autopsji mówili. To jedna sprawa właśnie, taki na przykład w Bogunicy słyszę, Pani mówi, że dziewczynka przyszła, Żydówka, rozwiń mi cukierek, papierek, bo mi dzisiaj nie wolno. No to już do absurdu rzeczywiście doszło, ale to nie ten problem, a poza tym poproszę o rozstrzygnięcie słowa prawo, bo my się gubimy chyba, bo tak cały czas chodzi o prawo Boga, żywej osoby, prawda, który jest twórcą. My mamy jako dzieci Boże miłować się wzajemnie, czyli być wrażliwymi. To, co Jan Paweł II modlił się o tą wyobraźnię miłosierdzia. To on jest nieprzyjacielem, czy Chińczykiem, czy ktoś, ale jest w potrzebie, czy takie dzieci żydowskie, czy, prawda, trzeba było podać chleb, trzeba było wody nakarmić, czy okryć. O to Bogu stale chodziło i chyba będzie chodziło o to. A święty Paweł mówi, no, że zostaliśmy, prawda, wybawieni z prawa, czyli z tych przepisów, z tych 600 niepotrzebnych, które, prawda, no, wiążą tą prawdę. No nie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Prosimy, ksiądz doktor Mariusz Majdziński.
Tak, to może od tej ostatniej wypowiedzi, odnawiązującej do 613 przykazań, nie możemy tak jednoznacznie powiedzieć, że niepotrzebnej, bo pamiętajmy, że pośród tych 613 przykazań jest 10 Bożych przykazań. Jest dekalog, którym żyjemy, który stanowi podstawę naszej w ogóle moralności i wyrażania naszej wiary w odniesieniu do Pana Boga i drugiego człowieka, także i w odniesieniu do samego siebie. Dlaczego taka liczba? Trudno powiedzieć. Pamiętajmy, że prawo, tutaj też było samo pytanie o to słowo, o tym za moment, prawo mojżeszowe, czyli Tora, pięcioksiąg, to pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu. Pięć bardzo obszernych ksiąg, jak Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa. I prawo mojżeszowe, te 613 przykazań, aczkolwiek w pięcioksięgu nie tylko są przykazania, przecież są opowiadania o stworzeniu świata, o potopie, o grzechu, historia patriarchów, historia wyjścia. Prawie w pięcioksięgu takie było zamierzenie, żeby było uregulowane całe życie religijne, ale również społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Właściwie jak czytamy, byśmy czytali i wypisywali sobie te przykazania, byśmy zobaczyli, że nie jest pominięta żaden aspekt życia ludzkiego, łącznie na przykład z osobistą higieną, czy także są przepisy odnoszące się do, powiedzmy, osób chorych, jak należy z nimi postępować. Mówię, liczby, dlaczego 613, tego nie rozstrzygniemy, natomiast można odpowiedzieć, dlaczego aż tak wiele i dlaczego to prawo, w przeciwieństwie do innych ówczesnych, starożytnych praw Bliskiego Wschodu, jest tak szczegółowe. Po prostu społeczność ludu wybranego, społeczność Izraela, która stała się na mocy przymierza zawartego z Bogiem, ludem świętym, miała właśnie być święta, miała być czysta pod każdym względem. I stąd ta taka regulacja. Oczywiście prawo bezdusznie zachowywane, prawo przestrzegane jedynie dla samego prawa, no staje się swojego rodzaju kazuistyką, czymś takim rzeczywiście bezdusznym. I w taką manierę, można powiedzieć, popadli faryzeusze. My mamy oczywiście na podstawie Ewangelii bardzo negatywny obraz faryzeuszy, ale to była grupa w czasach Pana Jezusa, czyli pierwszej połowie pierwszego wieku, jeszcze także i wcześniej, która postawiła sobie za zadanie właśnie żyć zgodnie z tymi przepisami. Więcej, nawet na przestrzeni dziejów, prawda, od czasów zawarcia na przymierza na Synaju, to jest gdzieś XIII-XII wiek przed Chrystusem, do czasów Pana Jezusa minęło ponad 1000 lat. Inna sprawa, tutaj to pomijam, tylko zaznaczę, inna sprawa jest tutaj kształtowanie się tego prawa w formie spisanej, powstawanie pięcioksięgu, ale to prawo funkcjonowało na takiej długiej przestrzeni, stąd też powstawały jakieś dodatkowe uzupełnienia czy interpretacje. Przykładem interpretacji, jako przykład interpretacji można posłużyć się to, co przywołała pani tutaj rozmówczyni w swoim pytaniu i czy wypowiedzi, kiedy, jak zrozumiałem, dziecko żydowskie poprosiło o rozwinięcie papierka, żeby zjeść cukierek. No właśnie tak pojmowano i tak dalej jest pojmowany szabat. Nie ma żadnej pracy. Tutaj nie ma żadnej dyskusji o sklepach otwartych, zamkniętych. Szabat jest szabatem, dniem świętym. Będąc w Izraelu, można zobaczyć, jak w dzień szabatowy w dzielnicach żydowskich, miastach żydowskich ulice są wręcz wolne od ruchu drogowego lub ruchu samochodowego, ponieważ no właśnie nie przemieszczają się samochodami ze względu na szacunek. Ale to też właśnie podaję jako przykład, by zobaczyć, że w pewnym momencie właśnie to prawo może się, prawo tak rygorystycznie zachowywane, przestrzegane, może obrócić się przeciwko człowiekowi. Kiedy to się dzieje? Kiedy właśnie nie służy wypełnianiu prawa w znaczeniu przybliżania się do Boga, oddawania czci Panu Bogu, ale staje się czymś krępującym, zniewalającym człowieka. No tutaj już oceny oczywiście pozostawiam, bo także i przez nas, katolików, tak też może być zachowywane prawo Boże, na przykład, przykładowo dekalog. Prawo, tak jak powiedziałem, zostało dane, zostało tak uszczegółowione, aby człowiek sam osobiście, ale także jak będąc we wspólnocie, stawał się święty, był czysty i przez to zbliżał się do Boga. Można to odwrócić jednak w ten sposób, że człowiek po prostu zostaje tymi więzami skrępowany. I od tego rzeczywiście, jak mówi Paweł Apostoł, od tej niewoli Pan Jezus nas wyzwolił. Ale pamiętajmy, że właśnie też przywołuje przykazania dekalogu w rozmowie z młodzieńcem. A więc przywołuje przykazania z pięcioksięgu, z Tory. Mówi także o płaceniu podatków. Sam też udaje się do Jerozolimy na święta pielgrzymkowe, co nakazywało prawo. A więc w życiu Pana Jezusa można by było wymienić też cały szereg przykazań z Tory, z prawa mojżeszowego, z tej wielkiej grupy przykazań, które zachowywał. Ale właśnie w Jezusie, który poddał się temu prawu, które zachowywał, widzimy tę wolność, ale jednocześnie widzimy, że to, co czyni, jak na przykład idzie do Jerozolimy, czy jako 12-letni chłopiec, czy później już jako ten, który nauczał, z wskazuje, dlaczego przyszedł do świątyni. Nie dla wypełnienia prawa, ale przyszedł do domu Boga Ojca, do domu swojego Ojca, bo właśnie tam powinien przebywać. I to jest przykład, poczynając od tego przykazania, będziesz miłował Pana, Boga Twego, a bliźniego całym sobą, a bliźniego swego jak siebie samego, jak my mamy realizować te przykazania. Nie właśnie w sposób bezduszny, ale w sposób wolnego dziecka Bożego, obdarzonego wolnością, obdarzonego miłością, dziecka Bożego, który właśnie w wolny sposób i z pełną miłością zachowuje te przykazania, żeby być bliżej Boga.
Dziękujemy. Ksiądz dr Mariusz Madziński, audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora. Ja tutaj mam
pytanie. Kto do nas telefonuje?
Słucham?
Kto telefonuje do nas?
Dariusz Zamościa.
Prosimy, panie Dariuszu.
Ja tutaj mam pytanie, bo tutaj właśnie to stare prawo, że nie będziesz gnębił ani ucisko przybysza, ani tam wdowy, ani sieroty, prawda? Że to wszystko będziesz czynił dla dobra bliźniego, bo Bóg jest Bogiem Izraela, Bóg jest Bogiem i wszyscy są Jego dziećmi. Ale tutaj odnosząc się do jednostki, jako do dziecka, prawda? To każdy z nas jest dzieckiem Bożym ten ucisk nie może być też, prawda? My też jesteśmy takimi przybyszami, prawda? Z ziemi egipskiej, takim trochę jesteśmy w tej chwili w ziemi egipskiej i ta miłość powinna być jakby odwzorowana, bo powinniśmy darzyć miłością bliźniego, jeżeli wiemy, kto jest bliźnim, prawda? Ja tutaj tą miłość do bliźniego i do zachowania nauki Jezusa Chrystusa, bo nauka Jezusa jest Chrystusa. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec umiłuje go i przyjdziemy do niego, prawda? I to jest ta nauka Jezusa Chrystusa. Nauka, właśnie zachowywać naukę Jezusa Chrystusa i wtedy być umiłowanym przez Ojca. I to się odnosi tak jakby z tej drugiej strony, co ksiądz profesor mówił, ja to tak rozumiem, że odnosi się, że zachowani będziemy od przyszłego gniewu. I tutaj jednym zdaniem, tylko zaraz, bo ja muszę pomyśleć, żeby to dokładnie powiedzieć, żeby nic nie namieszać, żeby wyrazić, co to jest tą nauką Jezusa Chrystusa, bo Jezus mówi o dwóch, prawda, o dwóch przykazaniach, o miłości Boga i bliźniego. I te przykazania opierają się na prawie i prorokach, prawda? Na prawie i prorokach. I ja tutaj widzę wyraźnie osobę Jezusa Chrystusa, Syn ludzki, Bóg i Jego wola w rozumu, w woli Boga. I to jest całe prawo i prorocy. To jest miłość bliźniego i Boga.
Dziękujemy.
I proszę księdza profesora do opowiedzenia do tego. Bo serdecznie proszę, dziękuję za to.
Tak, ale muszę jeszcze bardziej jakoś sformułować pytanie, bo właściwie to już pan
przedstawił. Bo o co chodzi, że bliźni jest obrazem Boga, a skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to czyli my jesteśmy sami też bliźnimi, jak w jakiś sposób. I dlatego, że zachowując prawo Jezusa Chrystusa, prawo miłości Boga i bliźniego, to idziemy za Jezusem Chrystusem, także uznajemy Jezusa Chrystusa za Syna Człowieczego, za Boga i w Jego prawie, w Jego nauce jest taka wola, abyśmy w woli rozumu i potem wypełniali wolę Boga w tym, że Bóg jest bliźnim, jakby naszym ojcem, ale jest też, widzi w nas bliźnich swego Syna. O tak może. To trochę za głęboko, to znaczy źle trochę, ale mniej więcej o to chodziło.
Dziękuję, panie Dariuszu. Księże doktorze, prosimy.
No, można tutaj powiedzmy jedynie uzupełnić, czy powiedzmy w takich, nie chcę powiedzieć, że prostszy sposób, ale po prostu pamiętajmy, Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. I w tym człowieczeństwie mówimy poprzez człowieczeństwo, że stał się naszym bratem. I rzeczywiście zresztą Pan Jezus także tutaj w tych wszystkich potrzebujących pomocy, jak głodnych, spragnionych, właśnie utożsamia się z nimi. Wszystko, z czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, z tych potrzebujących, mnieście nie uczynili. Prawda? I tu jest rozszerzenie myśli biblijnej, Nowego Testamentu względem Starego. W Starym Testamencie pojawiały się nakazy poszanowania bliźniego swego, zwłaszcza ze swojej społeczności, czyli bliźni przede wszystkim to Izraelita, członek tego ludu Bożego, ale też właśnie były przepisy dotyczące przybyszów, obcych. Natomiast w Nowym Testamencie już właśnie wszyscy są, każdy jest naszym bliźnim, zwłaszcza ten, który potrzebuje pomocy. To 25 rozdział Ewangelii Mateuszowej, ta właśnie przypowieść o sądzie ostatecznym, którą przywołałem, czy z 10 rozdziału Ewangelii Łukaszowej o miłosiernym Samarytaninie. Ale to jest właśnie też ukazane w całej pełni poprzez Chrystusa, który stał się, będąc Bogiem, stał się także prawdziwym człowiekiem, a poprzez to naszym bratem, naszym bliźnim, możemy powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Mariusz Majdziński, kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z okolic Sierca, szczęść Boże księdzu doktorowi, szczęść Boże ojcu. Ja chciałem powiedzieć to, czym dla mnie jest to słowo, czego ono mnie uczy. Otóż to, co jest nazywane serdeczną litością Boga, posiada znamiona sprawiedliwości. Pan Bóg jest dla mnie prawdą absolutną, bo nigdy w życiu go na kłamstwie nie złapałem, mówiąc potocznie. I uczy mnie zasad współżycia wśród ludzi, kierując jednocześnie słowa przestrogi w przypadku, gdybym tych zasad nie zachowywał. I tak więc w ten sposób słowo staje się przewodnikiem na drogach życia i jest to korzyść wynikająca z kontaktu ze słowem, a święty Paweł zwraca uwagę na to, że korzyść również nakłada obowiązek, aby w takiej formie, jak jest mi to dostępne, oddawać to, co otrzymuje. A Ewangelia precyzuje, idzie dalej, że to, co jest oddawaniem, powinno być przyobleczone miłością. A więc takie życie, które będzie praktykowaniem miłości. I teraz o co chodzi? Aby doświadczyć, jaki wachlarz zwrotnej korzyści można otrzymać z racji praktykowania miłości. Bo to, co ja osobiście zauważam, to fakt, że miłość uruchamia wielkie zasoby mądrości. I to można uzasadnić w ten sposób, że dawcą mądrości jest Duch Święty, jest to jeden z jego darów, a więc Bóg, który jest miłością. Czyli dochodzimy do prostego wniosku, że mądrość jest darem miłości. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy. Właściwie nie było pytania, tylko uzupełnienie. Komentarz taki uzupełniający.
Drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym Państwa gościem ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji Łowickiej. Ta audycja jest medytacją, przygotowaniem nas do czytań najbliższej niedzieli. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Radio Maryja, pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kłaniam się.
Kto do nas telefonuje?
Wiktor z Legnicy, kłaniam się.
Prosimy, panie Wiktorze.
I księdzu doktorowi. Ja mam pytanie do księdza doktora. Jak w praktyce realizować przykazanie miłości wobec osób, które jawnie się sprzeciwiają Ewangelii, które odrzucają Ewangelię? Jak naśladować mądrze naukę Jezusa? Tą miłość, żeby ona była jakaś nie infantylna, ale przynosiła korzyść wszystkim tym, którzy chcą tylko... Osobiście uważam, że bez Ducha Świętego jest to niemożliwe, bez żywej relacji z Panem Bogiem. Jeżeli się jej nie ma, jeżeli się nie jest łaski uświęcającej, to wszystkie nasze działania, poprzez mowę, poprzez czyn, będą nieskuteczne. Trzymam rację, przechodzę na widok. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy. Szerokiej drogi też życzymy.
Dziękujemy. Tak, jak najbardziej ma Pan rację. Tutaj Pan powiedział, że to jest darem Ducha Świętego. Oczywiście. Pamiętajmy tutaj w odniesieniu do świętego Augustyna, to, że potrafimy kochać, to jest łaska Pana Boga. Bóg daje nam miłość, Bóg nas umiłował, ale jednocześnie wlewa w nasze serca łaskę miłości, i jednocześnie uzdalnia nas do miłości bliźniego, już nie tylko do miłości siebie samego, Boga, ale także uzdalnia nas do miłości drugiego człowieka. I dobrze wiemy, że z takich relacji codziennych, że ta miłość może być czasami bardzo trudna, wymagająca cierpliwości. Także przecież miłość Boga do nas ludzi, Bóg jest względem nas bardzo cierpliwy i wciąż czeka, abyśmy nie tylko się nawrócili, ale naprawdę Go pokochali. Natomiast tutaj na tam pytanie podstawowe, które wybrzmiało na początku pańskiej wypowiedzi, myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy takiego wskazania, jak miłować tego, który tę miłość odrzuca. Na pewno musimy się kierować w takim przypadku dużą cierpliwością, właśnie za wzorem Pana Boga. Ale w jakichś osobistych relacjach szukać pewnego rozwiązania, jak dotrzeć na przykład do kogoś, nie wiem, zatwardziałego, kogoś bardzo opornego czy wręcz zacietrzewionego. Ale pamiętajmy, że miłość, która, jak mówi święty Paweł, jest cierpliwa i wszystko przetrzyma, potrafi w końcu dotrzeć do każdego człowieka. Tu jako przykładem można posłużyć, przywołać Łotra zwanego Dobrym. Człowiek, który był przestępcą, który został skazany, zresztą sam o tym mówi, my słusznie cierpimy. Ale widząc Chrystusa, widząc Pana Jezusa cierpiącego na krzyżu, właśnie sam też ponosząc tę karę, można powiedzieć, kruszeje, dociera do Niego miłość i tę miłość przyjmuje w ostatnim momencie, prawda, wyrażając żal za swoje grzechy. I oczywiście tutaj nie mówię, żeby to tak wyglądało w przypadku naszych bliskich, którzy odrzucają naszą miłość, że w takim dopiero momencie do nich dotrze. Ale nasza prawdziwa miłość, połączona z cierpliwością, na pewno dotrze w końcu do człowieka i skruszy jego twarde serce i zostanie ta miłość przyjęta.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam naszych drogich kapłanów i prowadzącego ojca i tego, który jest. I całuję wasze kapłańskie ręce i chcę powiedzieć o tej pięknej miłości. Bo Pan Jezus powiedział tak, módlcie się za nieprzyjaciół. To takie piękne słowa, jeśli nie możemy dotrzeć do kogoś, bo ktoś po prostu gardzi nami, to módlmy się tak gorąco tymi słowami, które Pan Jezus powiedział. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzone. A drugie wezwanie znów jest: o cokolwiek poprosicie Ojca mojego w niebie, da wam w imię moje. A trzecie jest: niebo i ziemia przeminie, ale słowa moje nie przeminą. To znaczy, ja tak w skróceniu powiedziałam, ale ja się tak nauczyłam, że prawie codziennie tę modlitwę mówię za nieprzyjaciół. I raz usłyszałam, pierwszy raz, jak ją powiedziałam, to byłam bliziutko Pana Jezusa Miłosiernego i usłyszałam: teraz mi się podobasz. I od tamtej pory, no może kiedyś, jak zapomnę, może z obowiązków jakichś, może ominę, a tak to mówię codziennie, abyśmy się modlili za nieprzyjaciół słowami tej modlitwy, to na pewno Pan Jezus do nich dotrze i zmieni ich postępowanie i będzie wszystko tak, jak Pan Jezus powiedział. Bo każde słowo Pana Jezusa jest tak wielką świętością, że my nawet nigdy nie potrafimy tego wszystkiego pojąć, bo jesteśmy biedni i grzeszni.
Dziękujemy bardzo.
Jeszcze raz pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Niech Pan Jezus was błogosławi.
I prosimy ksiądz dr Mariusz Szmajdziński.
Bardzo, bardzo jestem wdzięczny za to bezcenne dopowiedzenie. Tego właśnie brakło w tej poprzedniej wypowiedzi odnośnie jak kochać człowieka trudnego, czy tego, który odrzuca naszą miłość, czy wręcz nieprzyjaciela. Tu mówię o cierpliwości. Ale właśnie to, co też Pan Jezus mówi, mówi w znamiennym momencie, bo przecież w kazaniu na górze i to, co Pani tutaj w tak piękny, wzruszający sposób przywołała, właśnie modlić się za naszych nieprzyjaciół, żebyśmy my byli silni łaską miłości, także i cierpliwości wobec nich, ale żeby także Bóg im, może inaczej, bo Bóg daje im łaskę, ale żeby oni otworzyli się na te Boże działanie, które także może wyrażać się w naszych czynach względem nich. Więc bardzo serdecznie dziękuję za tutaj to bezcenne dopowiedzenie, za słowa, które brakowało w tej mojej poprzedniej wypowiedzi.
Księże doktorze, prosimy o podsumowanie dzisiejszego naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego. Już ksiądz doktor powiedział po podsumowaniu tym przesłanym do nas nagraniu o Eucharystii, o tym, czym jest Eucharystia, teraz całe nasze spotkanie. I oczywiście pozdrowienia, które są już tradycją naszej rozgłośni.
Tak, bardzo serdecznie dziękuję. To już zbliża się, chyba jak sobie przeliczyłem, 12 rok, tak mi się wydaje, jak jestem obecny na antenie Radia Maria, właśnie w tej audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo dziękuję też za możliwość dzielenia się tym Słowem, także wspólnego czytania, poznawania tego Słowa, także słuchając różnych wypowiedzi, czy dopowiedzeń, czy pytań, które pomagają nam jeszcze lepiej zrozumieć Słowo Boże. Chciałbym, żebyśmy w tym wszystkim, w tym czasie, słuchając tego przykazania o miłości Boga nade wszystko, całym umysłem, sercem, duszą, a bliźniego jak siebie samego, pamiętali właśnie o Eucharystii, że Eucharystia jest dla nas źródłem tej miłości. Mówimy o Eucharystii jako źródle, szczycie życia chrześcijańskiego. Ale właśnie tutaj możemy przed ołtarzem, słuchając Słowa Bożego, przyjmując Komunię Świętą, także będąc we wspólnocie jedni z drugimi, zaczerpnąć siły do tego, by prawdziwie nie tylko kochać, ale miłować Boga. Niech więc to przykazanie, najważniejsze, jak mówi Pan Jezus, na nie wskazuje, to przykazanie, które codziennie odmawiamy, będzie także naszym takim pokornym, szczerym ukierunkowaniem się, zwróceniem się ku Eucharystii. Bo bez Eucharystii, bez Komunii Świętej, bez łączności z Panem Jezusem nie będziemy mogli kochać bliźniego swego, nie będziemy umieli prawdziwie miłować Pana Boga. O tym należy pamiętać. Myślę, że też należy to przypominać. Tak jak powiedziałem, wyrażam wielką radość, że to już kolejny rok rozpoczynam, bo tak pamiętam, tak właśnie z końcem roku liturgicznego rozpocząłem pierwszą tę katechezę w audycji Szukając Słowa. To była na uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ta uroczystość już się niedługo zbliża, więc mija kolejny rok. Za to jestem wdzięczny i przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam jak zawsze gorąco, z pełną miłością moją mamę, która wiernie słucha Radia Maryja. Pozdrawiam także całą swoją wspólnotę, całą swoją parafię Świętego Rocha w Boczkach Chełmońskich. Tym razem nie z Torunia, ale właśnie tutaj z samej parafii, bo tak się w tej chwili łączymy ze studiem, ale widać to też...
Ale przez Toruń.
Tak,
Ale jest to, ale przez Toruń, tak, oczywiście przez Toruń, ale jest to też skuteczne i dzięki Panu Bogu, że tutaj te wszystkie inicjatywy Boże, Radia Maryja, Ojców Radnym Torystów, także i telewizji Trwam nie ustały, że znajdujemy rozwiązania, by się łączyć i Słowo Boże poznawać. Powiem, że przeżyliśmy niecałe 2 tygodnie temu bardzo wielką uroczystość w Dzień Papieski, prawda, w 20 Dzień Papieski, a więc rocznicowy w tym roku, także stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. 11 października zostały wniesione relikwie do naszej parafii świętego Jana Pawła II, relikwie przywiezione z Rzymu i relikwie przywiózł, wprowadził i uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller. To też było dla nas naprawdę wielką uroczystością, wielkim świętem, historycznym wydarzeniem bez wątpienia, ale właśnie to, co powiedział Paweł Apostoł, że przyjęliście Ewangelię, teraz z Ewangelii żyjecie, ale i teraz żyjecie dla Ewangelii, aby ją dalej przekazywać. I tak samo można powiedzieć w odniesieniu do tego wielkiego daru obecności świętego Jana Pawła II w postaci relikwii. Przyjęliśmy z wielką radością, ale teraz właśnie tym darem chcę, żeby cała nasza wspólnota parafialna żyła, żeby duch świętego Jana Pawła II, papieża miłosierdzia, ożywiał nas wszystkich. I myślę, że to będzie skuteczne z jednej strony orędownictwo płynące z nieba, ale dla nas, jak mówił święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu, dla nas z kolei będzie to zadanie, abyśmy na drodze miłości, na drodze świętości wzrastali. O, i w odniesieniu do chyba pierwszego pytania, czy może kolejnego, mówiącego o sposobie tych wszystkich, po co zachowywać te wszystkie przykazania. No właśnie, żebyśmy zachowywali te przykazania na czele z przykazaniem miłości w taki sposób, jaki zachowywał święty Jan Paweł II, aby wiodły nas one do Boga przez drugiego człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję. I pozdrawiam ojca Benedykta, bo tak to byśmy się sprawdza spotkali, widzieli, ale teraz, ale słyszymy się i też ojcu serdecznie dziękuję za prowadzenie tej audycji. Także serdecznie pozdrawiam.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Mariusz Szmajdziński, moderator dzieła biblijnego diecezji łowickiej, poprowadził nas po ścieżkach Słowa Bożego.